polityczne.
Już kwadrans po 13. Trwa wojna nerwów. Komisja Europejska czeka do dzisiaj na plan rozwiązania kryzysu konstytucyjnego w Polsce. Mija rok od zwycięstwa prezydenta Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich. Rząd przyjął projekt ustawy, zgodnie z którą na bazie Akademii Obrony Narodowej powstanie Akademia Sztuki Wojennej. Marcin Tomkiel, dzień dobry, a politycznie grają dzisiaj poseł Bożena Kamińska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, pani poseł.
Witam bardzo serdecznie.
I senator Jan Dobrzyński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu, dzień dobry, panie poseł.
Witam serdecznie pana senatora.
Widzę, że w humorach dobrych, merytorycznie wszyscy oczywiście nastawieni, to zaczynamy program Gry Polityczne. Komisja Europejska czeka do dzisiaj na plan rozwiązania kryzysu konstytucyjnego w naszym kraju. W przeciwnym razie Bruksela opublikuje opinię negatywnie oceniającą sytuację w Polsce. To kolejna odsłona rozpoczętej w połowie stycznia tak zwanej procedury kontroli praworządności. Komisja oczekuje znacznych postępów w rozwiązywaniu sporu wokół Trybunału. Zastrzeżenia Brukseli, przypomnę, dotyczą mianowania sędziów, działania Trybunału i publikacji jego orzeczeń. W odpowiedzi wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański podkreślał, że Polska potrzebuje więcej czasu na rozwiązanie tego problemu. Zauważył również, że publikacja opinii niewiele zmieni. Jeśli komisja opublikuje negatywną opinię o sytuacji w naszym kraju, to rząd w ciągu 2 tygodni powinien przesłać odpowiedź i w przypadku niesatysfakcjonujących wyjaśnień komisja wyda konkretne zalecenia naprawcze. A jeśli będą one zignorowane, to Bruksela może wnioskować o nałożenie sankcji wyłącznie z zawieszeniem prawa głosu, ale do tego wymagana jest jednomyślność wszystkich krajów, czyli powiedzmy wprost, jest to raczej nierealne. I nie ma nowych polskich propozycji dla Komisji Europejskiej w sprawie rozwiązania sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Tak powiedział dzisiaj minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Poleciał on do Brukseli na unijną naradę i tak ogłosił. Dosłownie pół godziny temu widziałem wystąpienie rzecznika Komisji Europejskiej, który powiedział, że trwa konstruktywny dialog z Polską. Czy z tego konfliktu jest szansa, że obie strony wyjdą usatysfakcjonowane i rzeczywiście z dobrym kompromisem? Senator Dobrzyński.
To jest sprawa wewnętrzna naszego państwa i my będziemy rozmawiać z opozycją na ten temat. Wiele sygnałów i wiele propozycji ze strony rządu, ze strony prezesa Kaczyńskiego już było. Jak widać, opozycja nie jest skłonna do zakończenia tego sporu. W sensie politycznym wychodzi z założenia, że im taki spór się opłaca. Natomiast podkreślę jeszcze raz, to jest wewnętrzna sprawa naszego kraju. Jeśli chodzi o komisję, ani pani poseł, ani ja, ani szereg innych posłów, parlamentarzystów, urzędników, tak naprawdę nie wiemy, na jakiej podstawie prawnej, powtarzam, na jakiej podstawie prawnej Komisja Europejska tym się zajmuje. Natomiast pan komisarz wykazał się wielką arogancją, rozmawiając w poniedziałek telefonicznie z panią premier, a następnie ogłaszając jakieś tam decyzje, które mają nastąpić, i poszedł przeciek do prasy. To są działania nieprofesjonalne, jest to nieprzygotowane i jest to prawdopodobnie, z dużą dozą prawdopodobieństwa, o którym zresztą piszą i dziennikarze, że jest to pod wpływem nacisków partii, przywódców partii takich jak Platforma Obywatelska, Nowoczesna. No i teraz słyszymy, że przedstawiciel KOD-u też się wybiera do Brukseli, aby kolejny raz enty z kolei, już jeśli chodzi o całą opozycję, donosić na nasz kraj. Jest to nieprzyzwoite, ja oceniam to bardzo negatywnie i jeszcze raz podkreślę, to jest wewnętrzna sprawa Polski i państwa, czy też przywódcy zewnętrzni nie powinni w to się wtrącać. To, że jesteśmy w Unii Europejskiej, oczywiście może nam pomóc, może ktoś tutaj z urzędników brukselskich ten spór poprzez swoją pomoc doprowadzić do rozwiązania. Natomiast to, co się dzieje w komisji, jest niepokojące. Jest to próba poróżniania sił politycznych.
Pani poseł.
A to, że panie redaktorze i pani poseł, to, że mamy taką, a nie inną informację rzecznika, oznacza, że w Komisji Europejskiej również trwa spór co do oświadczenia, więc tutaj widzimy, że jednomyślności nie ma.
Rząd Prawa i Sprawiedliwości konsekwentnie mówi, że nie jest skłonny do ustępstw. Z kolei Komisja Europejska też, decydując się na dalszy krok tej procedury, pokazuje, że też jest konsekwentna. Jak to dalej się może potoczyć, pani poseł? Zwracam się do posłanki Kamińskiej.
Panie redaktorze, szanowni panie senatorze, szanowni państwo, uważam, że wydarzenia na sali sejmowej w ostatni piątek niestety są złymi wydarzeniami, pokazujące eskalację konfliktu, które przedstawił rząd Prawa i Sprawiedliwości pod wodzą pani premier Beaty Szydło. Wszyscy oglądamy i jest to przytaczane wielokrotnie, to wystąpienie pani premier, która absolutnie również potwierdzają to wszelkie media europejskie i międzynarodowe, że ten konflikt eskalujący był widoczny, bo pani premier z mównicy sejmowej obrażała nie tylko poszczególnych ludzi na stanowiskach w Komisji Europejskiej, ale również obrażała opozycję, mówiąc, że jesteśmy tutaj zakładnikami Brukseli, że jesteśmy zakładnikami również innych jakichś ustaleń, co jest wielką nieprawdą. To pokazuje, że daleko nam do dialogu i daleko nam do jakiegokolwiek porozumienia, bo w taki sposób, w takiej atmosferze, z takimi zarzutami pod adresem opozycji, widzimy, że nie będzie możliwości do osiągnięcia tego konsensusu. Również tak naprawdę trzeba przyznać, że ataki na Komisję Europejską są daleko nie do pogodzenia z deklaracjami, które głosił oficjalnie pan prezes Jarosław Kaczyński i również sama pani premier, że Polska chce odgrywać aktywną rolę w Unii Europejskiej. To jak to się ma teraz do tego wystąpienia i do ataków na Unię Europejską?
Ale dzisiaj minister Waszczykowski powiedział, że nie do takiej Unii wstępowaliśmy.
Ale ja przepraszam bardzo, na podstawie właśnie zaproszenia pana ministra spraw zagranicznych Waszczykowskiego, który zaprosił Komisję Wenecką do zbadania sytuacji w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, to właśnie Komisja Europejska kontynuuje kwestię dotyczącą tego konfliktu i również przedstawiania, zażegnania sporu o praworządność w naszym kraju. Tak naprawdę my wszyscy mamy działać na rzecz naszego społeczeństwa i na rzecz również Polski i naszego kraju, że jesteśmy krajem demokratycznym i praworządnym. Niestety konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego jest przykładem, że tej praworządności nie ma, bo on jest sparaliżowany i nie ma tego organu, który może sprawować właściwy nadzór nad demokratycznymi i praworządnymi ustawami, które są podejmowane w Sejmie, a wiemy, że do wielu ustaw mamy wątpliwości konstytucyjne.
Ja rozumiem, pani poseł, pani rozgoryczenie, natomiast jeżeli pani mówi, że nie podobało się pani wystąpienie pani premier Szydło, no to do jakiej kategorii możemy zaliczyć wystąpienie pana Niesiołowskiego, czy pana Schetyny, czy też rwanie uchwały o suwerenności przez poseł Pomaskę? Pani, no musimy to też brać pod uwagę. Nie ma chęci i woli ze strony obecnej opozycji na rozwiązanie tego konfliktu. Natomiast byłoby na pewno łatwiej, aby szef Trybunału Konstytucyjnego nie zachowywał się jak polityk, tylko zachowywał się jako przewodniczący, jako szef, prezes Trybunału Konstytucyjnego. Więc tutaj ani ze strony opozycji, ani ze strony prezesa Trybunału nie widać tej woli porozumienia. Jeśli chodzi o jeśli chodzi o Komisję Wenecką, tak, pan Waszczykowski zaprosił do zbadania tej sprawy i my czasami w tej dyskusji zapominamy, że Komisja Wenecka stwierdziła wyraźnie, iż ten konflikt rozpoczęła Platforma Obywatelska, wybierając sędziów na zapas. Pani przecież doskonale o tym wie, no, rozmawiamy w parlamencie często z różnymi parlamentarzystami i widzimy, że gdyby nie postępowanie Platformy Obywatelskiej, gdyby Platforma Obywatelska wówczas w czerwcu nie łamała konstytucji, nikt sobie by tym głowy dzisiaj nie zawracał. Więc pamiętajmy, że to Platforma Obywatelska powinna jednak czuć się w obowiązku, aby ten konflikt rozwiązać i w zasadzie wola Platformy tutaj by wystarczyła, no bo macie klub największy, natomiast Nowoczesna nie miałaby tu wiele do powiedzenia.
Ale również pan Paweł Kukiz też nie przyszedł na to spotkanie,
ale
bo powiedział,
Kukiz,
że...
Rozumiem, no chciał, żeby były media. To było głównym powodem. Natomiast pani wie doskonale, że takich spraw się tutaj publicznie nie załatwia. Tam to się te...
No, ale jak słyszymy i widzimy, to niestety pani premier, pan minister spraw zagranicznych, niestety kwestie Polski, które trzeba często załatwiać w sposób dyplomatyczny, za zamkniętymi drzwiami, niestety robi to w sposób oficjalny, formalny i publiczny z trybuny. Takie rzeczy są niedopuszczalne. Słyszymy tu opinie całego świata na ten temat.
Pani,
jesteśmy niewiarygodni. Jesteśmy również, stoimy na stanowisku kraju, który atakuje swoich tak naprawdę przyjaciół. Jakich my przyjaciół teraz mamy mieć w Unii Europejskiej, w ZP, NATO?
Proszę pani, jeżeli pani myśli, że kraje świata przejmują się tak bardzo naszą tą sytuacją i Trybunałem, to naprawdę tutaj z całym szacunkiem, ale jest pani w błędzie.
Nie jestem. Wróciłam pani, naprawdę pani z konfrontacji ze Stanów Zjednoczonych. Mogę panu poopowiadać bardzo długo, jak się nawet naukowcy wypowiadają na ten temat.
Zaraz będzie taka okazja, senator Dobrzyński
pani
dokończy.
Poseł, no bo przekaz idzie z Polski. Po prostu przekaz idzie z Polski. Są media, które starają się pisać obiektywnie, ale są media, które piszą antyrządowo, antypisowsko i tym samym, moim zdaniem, tym samym są to artykuły antypolskie. Więc tutaj nikt nam nic nie da za darmo, jeżeli my we własnym gronie swoich spraw nie uporządkujemy. Nikomu tak naprawdę aż tak bardzo nie zależy, żeby nasz kraj był suwerenny, żeby nasz kraj był niezależny, żeby nasz kraj się rozwijał bardzo dobrze gospodarczo. Pamiętajmy, że za tym wszystkim stoi też nacisk finansowy, bo przecież oni nie mogą zapomnieć o podatku bankowym. Mówi się teraz o repolonizacji banków, mówi się też o mediach narodowych, więc to wszystko wpływa na opinię też i tego świata, o którym pani mówi, tych państw, które mają tutaj potężne interesy, niekoniecznie zbieżne z interesem naszego kraju.
Ale panie senatorze, jak mogę jeszcze tylko jedno zdanie.
No,
rząd i politycy Prawa i Sprawiedliwości bardzo często lubią podkreślać, że rządzą, bo tak chciał suweren, czy tak chciał naród i tak wybrali Polacy.
No
ale
prawda.
W mojej ocenie zapominają państwo, że dziś mocą tego mandatu, który otrzymaliście na jesieni, to są właśnie oni odpowiedzialni. Jesteście odpowiedzialni za ten dobrostan także tych Polaków, którzy na państwa głosowali. A w sytuacji, kiedy wprowadzacie Polskę w stan konfliktu z Unią Europejską, to jeżeli przyjdą na nas restrykcje, nie wiem, rolnicy stracą dopłaty, stracimy środki finansowe, które naprawdę w ostatnich latach zostały przez rząd Platformy Obywatelskiej największe uchwycone do wzięcia na wsparcie i rozwój naszego kraju w ostatnich latach. Jak my to stracimy, to co państwo powiecie tym Polakom, którzy na was głosowali i oni chcieli, żeby po prostu żeby ich sytuacja się poprawiała, przynajmniej najmniej, albo została na tym poziomie, a się poprawiała, bo liczyli na takie zobowiązania z waszej strony, a dostaną zupełnie coś innego.
Rząd polski na takie działania nie pozwoli, zapewniam panią. A jeśli chodzi o te o dotacje i tak dalej, ja twierdzę, no do dzisiaj, proszę pani, my wprawdzie rządzimy bardzo krótko, natomiast przez 8 lat nie udało się tych dopłat zrównać z rolnikami francuskimi czy niemieckimi, więc tutaj no,
się Platforma Obywatelska, panie senatorze, tego nie obiecywała, że zrównają się dopłaty rolników.
A
ja chcę zaznaczyć, że państwo mogą w ogóle stracić jakiekolwiek dopłaty,
pani
które
poseł,
obecnie były.
Pani poseł, proszę nie straszyć naszego społeczeństwa. Tak po prostu nie będzie. Tak po prostu nie będzie. Pamiętajmy, że my jesteśmy...
Ja bardzo bym chciała, bo ja nie życzę nikomu, żebyśmy
pani poseł,
byli w takiej sytuacji.
My jesteśmy, nam Unia jest oczywiście, my chcemy być w Unii Europejskiej, to wspieramy. Jesteśmy w tej grupie państw Unii Europejskiej i z tego jesteśmy zadowoleni, ale to wcale nie znaczy, że nie mamy obowiązku bronić swoich interesów. Pamiętajmy, że my jesteśmy potrzebni Unii Europejskiej. Również, proszę pani, jesteśmy dużym europejskim państwem i przecież nasze przystąpienie do Unii Europejskiej jest też dużym zyskiem dla całej Unii Europejskiej. Unia Europejska nie rozszerza się tak sobie z przyjaźni do naszego kraju czy z innych względów, tylko ze względów też polityczno-gospodarczych.
Tylko państwo naszą pozycję w Unii Europejskiej.
Nieprawda,
niestety.
Nie zgadzam się z panem.
Pan się może ze mną nie zgadzać. Bardzo szanuję państwa, że tak powiem, decyzje i również stanowiska. Natomiast proszę też wysłuchać mnie i innych ludzi. Drugą ponad część naszego społeczeństwa, które protestuje, które pokazuje swoje niezadowolenie z państwa rządów. Marsz przecież 7 maja to bardzo dobrze odzwierciedlił setki tysięcy ludzi, którzy wprost protestują odnośnie polityki rządu pani Beaty Szydło i rządów Prawa i Sprawiedliwości. Takich marszów od 25 lat po wolnej Polsce nie mieliśmy, a niestety mamy i myślę, że pewnie będą dalej kontynuowane w stosunku, jeżeli nic się nie zmieni i państwo nie będą respektowali w naszym kraju demokracji, a w szczególności praworządności.
Wywołaliście państwo tematy gospodarcze.
Panie redaktorze, jeśli można, pani poseł, przecież nie można protestować przeciwko rządowi, który rządził wtedy akurat 4 miesiące, bo chyba w tym czasie był pierwszy ten protest, czy też nawet 3 miesiące. Natomiast te protesty są tylko i wyłącznie sprzeciwem wobec rządów Prawa i Sprawiedliwości poprzez wygrane wybory. Wy się tak naprawdę sprzeciwiacie znacznej części społeczeństwa, która wybrała Prawo i Sprawiedliwość, bo trudno
oczywiście
mówić,
jest to nieprawdą. Każdy może tutaj, że tak powiem, w ten sposób to komentować czy to tłumaczyć, ale doskonale pan senator wie, że to jest tylko i wyłącznie na wasz użytek takie stwierdzenie, że tutaj nie Platforma nie może się pogodzić z przegraną. Nie, Platforma się pogodziła z przegraną. My się pozbierała bardzo dobrze. Naprawdę proszę się nie martwić o Platformę, bo to jest największy klub opozycyjny w naszym parlamencie.
Mimo wszystko
25% społeczeństwa tutaj nam zaufało i dostaliśmy ten mandat zaufania. Pomimo przegranej, ale jesteśmy pierwszą, największą partią opozycji w naszym parlamencie. Mamy też przedstawicieli w Senacie i w Parlamencie Europejskim na równi z Prawem i Sprawiedliwością, więc naprawdę tak źle nie jest. Niemniej jednak, ja chcę panu powiedzieć, na 100 dni, co obiecywała pani premier Beata Szydło naszym rodakom i Polakom w kraju, 5 podstawowych zmian i ustaw, które polepszą ich byt. Pierwsza to oczywiście 500+, która tak naprawdę została wykonana, ale w 50%, bo tylko połowa dzieci je otrzymała, a 3 miliony dzieci nie otrzymało tych pieniędzy.
Nie wiem, o czym pani mówi, panie
darmowe
poseł.
Leki. Ja mówię o deklaracjach pani premier na 100 dni rządów Prawa i Sprawiedliwości. Darmowe leki seniorom, których nie ma. Pomoc frankowiczom, której nie ma. Wolną kwotę od podatków, której nie ma. I również zmniejszenie wieku emerytalnego, którego też nie ma. A 100 dni już dawno minęło, panie senatorze, więc proszę się nie dziwić, że ludzie też będą domagać się i protestować, że okłamaliście ich, nie realizujecie obietnic, które złożyliście.
Kiedy będą, senator Dobrzyński?
Ale ja nie zauważyłem, aby KOD z Petru i z panem Schetyną i z Kosiniakiem-Kamyszem protestował przeciwko PiS-owi. Który jeszcze,
ale to proszę czytać internet. Ludzie jeszcze piszą w internecie, opisują
pani poseł,
swoje odczucia.
Pozwólmy teraz na ripostę senatora.
Bardzo proszę, przepraszam.
Którzy jeszcze na rząd PiS-u, którzy nie przywrócili wieku emerytalnego, proszę pani. Te wszystkie obietnice, one są realizowane i wszystkie będą realizowane naprawdę bardzo, bardzo szybko, bo jeśli chodzi o wiek emerytalny, na pewno w tym roku to
póki co na 100 dni nie zrealizowaliście proszę tych obietnic, pani, które pani Szydło zapowiadała. Ależ, panie senatorze, trzeba się do tego przyznać. Ależ, proszę pana, niech pan powie, że nie zostały zrealizowane, bo taka jest prawda. Proszę nie zaklinać rzeczywistości.
proszę pani, mieliście 8 lat, nie zrobiliście wiele dla społeczeństwa.
A wy mieliście 8 lat, żeby przygotować się do właściwego rządzenia i przejęcia tej władzy, bo cały czas żeście się do tego przygotowywali, panie senatorze.
I skutecznie realizujemy te wszystkie obietnice, które zostały...
Pani poseł z satysfakcją podkreśliła, że Platforma znowu jest liderem opozycji. Rozumiem, że to nawiązanie do ostatniego sondażu, w którym Platforma znowu wyprzedziła Nowoczesną. Ta walka na opozycji również trwa, ale chcę państwa jeszcze zapytać na koniec tego wątku. Dużo tematów gospodarczych wywołaliście również. Jednak kompromis rzeczywiście jest potrzebny w sprawie Trybunału Konstytucyjnego i tego wizerunku Polski, ale też przeciętni Polacy, którzy zaczynają interesować się spędzeniem wakacji, to mają tę przykrą niespodziankę, że dolar dzisiaj też poszybował w granicę 4 zł. Także odbija się to bezpośrednio, ten konflikt na portfelach Polaków. Stąd też no, chyba jest ten kompromis szybko potrzebny.
No ja uważam, że absolutnie bez tego kompromisu niestety, ale Polacy będą za to płacili. Każdy obywatel naszego kraju będzie odczuwał wzrost, już odczuwają wzrost produktów spożywczych w większości przypadków, a teraz również odczuwamy to na kwestiach i bankowych, wzrostu również w kwestiach, jeżeli chodzi o otrzymywanie kredytów, prowadzenie rachunków, jak również w kwestiach, jeżeli chodzi o kwoty walut, a to co idzie wszyscy, którzy mają po prostu kredyty w innej walucie niż polski złoty, muszą dużo dopłacać do tych swoich rat kredytowych.
Senator Dobrzyński powiedział, że rząd nie pozwoli na to pogorszenie sytuacji Polaków również w tym konflikcie z Unią Europejską. Jak to będzie wyglądało?
Przypomnę panie redaktorze, że Prawo i Sprawiedliwość może samo ten konflikt rozwiązać, ale my tego nie chcemy. Chcielibyśmy to uzgodnić wspólnie z opozycją, dlatego że przecież my nie będziemy rządzili wiecznie. My zdajemy sobie z tego sprawę, że mamy do wykonania pewne zadanie w naszym kraju, aby kraj nasz naprawić. Natomiast to wszystko robimy w imię przyszłości i chcemy zostawić po sobie kraj dobrze rządzony i uporządkowany, bo przecież władza zużywa i tutaj opozycja powinna się cieszyć, że te reformy są wprowadzane, no bo przyjdzie na coś, co jest uporządkowane. Jeśli chodzi o wzrost waluty, że tak powiem, zagranicznej, to pamiętajmy, że to jest, można to sprawdzić co roku i są wahania w okresie przedwakacyjnym. No tutaj na to nic nie poradzimy, taka jest tendencja, ale oczywiście trzeba przyznać, że gospodarczo ten spór wywołany przez opozycję też nie służy. My te rzeczy musimy uporządkować, ale chcemy je uporządkować wewnątrz kraju i wspólnie z opozycją i wyciągamy wielokrotnie rękę. No, na razie opozycja to odrzuca.
Za chwilę,
jej się opłaca.
Za chwilę po krótkiej przerwie będziemy rozmawiać o przypadającej jutro rocznicy zwycięstwa prezydenta Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich. Postaramy się ocenić ten niespełna rok jego rządów. Zostańcie państwo z nami.
Gry polityczne.
Za 19 minut 14 gośćmi Polskiego Radia Białystok są senator Jan Dobrzyński, Prawo i Sprawiedliwość i poseł Bożena Kamińska, Platforma Obywatelska. I wracamy do zapowiadanego tematu, czyli jutro przypada rocznica od zwycięstwa Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich. Było to 24 maja 2015 roku. Przypomnę, że prezydent Duda zdobył w drugiej turze 51,5%. Pokonał urzędującego prezydenta Bronisława Komorowskiego, na którego głosowało 48,4%. Jak rok po zwycięstwie wyborczym oceniacie państwo Andrzeja Dudę? Spełnił pokładane w nim nadzieje Polaków? Pani poseł Kamińska.
Panie redaktorze, ja bardzo liczyłam, że prezydent Andrzej Duda będzie prezydentem wszystkich Polaków, tak jak to prezentowali jego poprzednicy, czyli wcześniej pan Aleksander Kwaśniewski, czy pan Lech Wałęsa i pan Bronisław Komorowski potrafili odciąć się od ugrupowań politycznych, z których się wywodzili i pokazywali swoją pracę, jakby zaangażowanie na rzecz wszystkich osób mieszkających w naszym kraju, a w szczególności Polaków. Stali przede wszystkim na straży Trybunału Konstytucyjnego, na straży prawa. To, czego teraz nie możemy powiedzieć o panu prezydencie Andrzeju Dudzie, który niestety nie przyjął tutaj zaprzysiężenia od trzech wybranych, jak stwierdził Trybunał Konstytucyjny, zgodnie z prawem i z konstytucją sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Takie zalecenia też otrzymał od Komisji Weneckiej. Również widzimy, że konsultuje wszelkie swoje poczynania z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, często odwiedzając go nawet w jego posesji na Żoliborzu, o czym donoszą media.
Ale prezydent Duda zapowiadał w kampanii jeszcze prezydenckiej jako aspirujący do tego urzędu, że on będzie ze swoim środowiskiem naprawiał i zmieniał Polskę, także tu chyba zaskoczenia nie ma.
No ja myślę, z mojej strony ja muszę powiedzieć, że wielu Polaków jednak jest zaskoczonych. Jeżeli się rozmawia z ludźmi w różnych środowiskach, jednak spodziewali się po nowym prezydencie, panu Andrzeju Dudzie, że będzie prezydentem wszystkich Polaków. Niestety, jak widzimy, tak nie jest. Również to widzimy w kwestiach otrzymywanych zaproszeń dla przedstawicieli różnych ugrupowań na różne wizyty i spotkania w Pałacu Prezydenckim, że jednak niektóre ugrupowania nie otrzymują takich zaproszeń na różne wydarzenia, które organizuje prezydent, co wcześniej było nie do pomyślenia, bo raczej Pałac Prezydencki był taką przestrzenią otwartą do dyskusji i do debaty dla wszystkich środowisk, jeżeli chodzi o prezydenturę wcześniejszego prezydenta, pana Bronisława Komorowskiego. Ale skupiając się na sondażach, które podsumowują rok rządów prezydenta Andrzeja Dudy, widzimy, że to również ma swoje odzwierciedlenie, bo na pytanie, czy państwo uważają, że obietnice złożone w kampanii wyborczej realizuje właściwie nasz prezydent Andrzej Duda, blisko 60% odpowiada twierdząco, że nie. Jeżeli na zadane pytanie, czy właściwie reprezentuje Polskę na zewnątrz, to blisko znowu 20% odpowiada, że bardzo źle. No więc widzimy, że te sondaże po roku urzędowania prezydenta Andrzeja Dudy w opinii publicznej, w opinii również Polaków niestety spadają.
Ale w sondażu zaprezentowanym przez Wiadomość TVP zadano pytanie, gdyby teraz przyszło do pojedynku Bronisława Komorowskiego i prezydenta Dudy, to okazało się, że gdyby te wybory miały się odbywać dzisiaj, to prezydent Duda wygrałby stosunkiem 60-40. To ciekawa informacja.
Ja myślę, że oczywiście wszyscy mamy jakiś duży dystans do sondaży, które są nam przedstawiane, bo oczywiście w zależności pod jakim kątem kto przeprowadza sondaże i na czyje zlecenia, to te wyniki się różnią od siebie.
No natomiast i często były też zaskakujące. Okazywało się, że co innego pokazywały sondaże, a wyniki były zupełnie inne.
Dokładnie. Ma pan redaktor absolutną tutaj rację. Natomiast w dzisiejszej sytuacji przede wszystkim konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego, naprawdę my jako kraj, jako Polacy potrzebujemy zdecydowanego prezydenta, który te spory winien rozstrzygać. Niestety nie mamy takiego stanowiska ze strony prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Ocena prezydenta teraz ustami senatora Jana Dobrzyńskiego.
Skoro pani zakwestionowała niektóre sondaże, więc ja nie będę tego komentował. Natomiast przypomnę, że od wielu miesięcy w zasadzie od początku jest liderem wszystkich sondaży. Natomiast godnie reprezentuje nasz kraj za granicą. Jest niewątpliwie bardzo aktywny, zabiega o sprawy Polski i jasno stawia priorytety, które są ważne dla naszego kraju. Jasno mówi za granicą, co dla naszego kraju jest ważne i czego będzie bronił. Więc tutaj mamy prezydenta, który pięknie się prezentuje również, bo jest też człowiekiem bardzo dobrze wykształconym, bardzo pięknie mówi. No i tutaj naprawdę nie mamy czego się wstydzić w stosunku do poprzedników, proszę pani. Więc ja tutaj oceniam prezydenta Dudę na 6. Bardzo często uczestniczę w różnych spotkaniach takich w wielu miejscach naszego kraju i widzę, jakie jest zadowolenie Polaków w stosunku do prezydenta naszego państwa. Natomiast jeśli chodzi o te sprawy zagraniczne, to ja chcę dodać, że tu jest ewidentna zmiana w podejściu do rządzenia i do prezydentury. Prezydent Andrzej Duda, stawiając jasno interesy naszego kraju, oczywiście w różny sposób naraża się na krytykę państw niektórych zachodnich, jak i również naszych polskich mediów, które są w rękach przecież zagranicznych. To tutaj pani poseł doskonale o tym wie. Ścierają się więc różne interesy i stąd tutaj czasami pojawiająca się krytyka. Wchodzi czasami jako rozjemca w różnego rodzaju spora w naszym kraju. Dotychczas aż takich poważnych sporów nie było. Słyszymy, że będzie organizował spotkanie w sprawie NATO przyszłego szczytu i w sprawie na pewno będzie poruszana sprawa Trybunału, więc tutaj to ja nie wcale nie uważam, że akurat w tej sytuacji jest nieaktywny. Natomiast proszę pamiętać, że prezydent dosyć biegle włada językiem angielskim, a tym samym może te nasze interesy krajowe przedstawiać jaśniej, może rozmawiać w kuluarach. Jest ceniony wśród głów państw na świecie. Tutaj pamiętajmy te słynne spotkanie z Barackiem Obamą, więc to wskazuje wyraźnie, że...
Pierwsze i jedyne, bo potem była okazja i niestety, ale pani poseł, pan prezydenta nie spotkał się i nie rozmawiał z panem prezydentem Dudą.
Ale w związku z tym, że pani jest damą, więc ja naprawdę nie chciałbym się
przykrzykiwać.
Bardzo dziękuję, panie
senatorze.
Więc ja to mam baczenie, co innego, gdyby to był mężczyzna.
Ale senator szczerze z uśmiechem to powiedział.
Także pani poseł, więc tutaj naprawdę trzeba wykazać, nie wiem, czy niewiedzę, czy dużo niechęci, aby krytykować głowę naszego państwa. Ja staram się poprzedników też nie krytykować, a przecież mielibyśmy wiele zastrzeżeń. Nasza polityka, polityka Prawa i Sprawiedliwości, polityka rządu i jednocześnie prezydenta, bo przecież to, o czym mówił pan redaktor, on pochodzi z naszego środowiska. Jest tą zmianą, która ma doprowadzić do sytuacji, że inne państwa będą nas odbierać bardzo poważnie, że będziemy, że chcemy uczestniczyć w tych wszystkich rozmowach i brać udział w tych takich działaniach politycznych jako kraj, który na to zasługuje, bo przecież jesteśmy dużym państwem w środkowej Europie, więc jest to jakby przywódca naszego państwa, który zdaje sobie z tego sprawę, że jesteśmy silnym państwem Europy Środkowej.
Pani senatorze, jeszcze pytanie o tę politykę wewnętrzną, bo prezydent obiecywał w kampanii wyborczej pomoc frankowiczom i rzeczywiście tam prężnie trwały te prace, natomiast później okazało się, że jest to bardzo skomplikowana, bardzo trudna sprawa i może zachwiać polskim sektorem bankowym. Widać teraz, że prezydent wykonał jednak krok wstecz, że ta legislacja gdzieś tam utknęła w kancelarii prezydenta, a to jest jeden z priorytetów i obietnic wyborczych.
Mam informację, że oczywiście pomoc frankowiczom będzie, ona być musi, bo ja wiem, że są różne jakby opinie na ten temat, jest wielu przeciwników rozwiązania takiego, ale tutaj frankowicze niewątpliwie zostali pokrzywdzeni, bo przecież jak czytamy, te kredyty się zwiększają zamiast maleć. Nie było to takie uczciwe, było też, te umowy były też nie zawsze zgodne z naszym polskim prawem i prace na ten temat trwają, aby to rozwiązać w takim kierunku, który by był pomocny dla frankowiczów, ale jednocześnie też musimy brać pod uwagę budżet państwa, ale te prace trwają i to na pewno będzie wcześniej czy później w sposób pozytywny dla frankowiczów, którzy są pokrzywdzeni, załatwiony.
Pani poseł, to jeszcze pewnego rodzaju political fiction, ale czy dzisiaj możliwy jest jakiś wspólny kandydat opozycji w wyborach prezydenckich?
Ja myślę, że oczywiście, że tak. Taki wariant myślę, że jest możliwy i absolutnie tutaj nie przekreślam jakiejś sytuacji, że nie może być to wspólny kandydat opozycji w przypadku wyborów na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Zatem tak naprawdę ta kampania pewnie będzie przyspieszać wzorem amerykańskim już na 2 lata, 2,5 roku przed końcem kadencji. Będziemy na pewno obserwować z ciekawością, wystawi.
Na pewno w pierwszej, to pani poseł, tak? Przepraszam pani poseł, proszę to pytanie do pani.
To już pani poseł odpowiedziała, że na pewno jest możliwe, że będzie to wspólny kandydat.
Tak. Nie, tutaj tu akurat się, przykro mi, ale się nie zgadzam z panią poseł. Na pewno partia Platforma Obywatelska, jak i również Nowoczesna będzie chciała wystawić swojego kandydata w pierwszej turze. To jest jakby naturalne. No teraz jeszcze dochodzi kolejna grupa KOD. Na pewno Kukiz 15 też wystawi swojego kandydata. Ja nie wierzę, że w pierwszej turze będzie to wspólny kandydat. Jest to niemożliwe. Natomiast co będzie w drugiej turze, no oczywiście czas pokaże.
Zobaczymy. Obiecaliśmy jeszcze państwu na koniec informację o tym, że rząd przyjął projekt ustawy, zgodnie z którą od października tego roku na bazie Akademii Obrony Narodowej w warszawskim Rembertowie będzie utworzona Akademia Sztuki Wojennej i będzie ona przede wszystkim kształcić i szkolić żołnierzy. W tej chwili tam się kształci również wielu cywili. Co jest powodem tych zmian i jakie jest główne założenie?
No jeżeli chodzi o moje zdanie, panie redaktorze, szanowni państwo, to głównym celem tych zmian, jasno wynika z projektu ustawy i uzasadnienia, są czystki kadrowe na Akademii Obrony Narodowej. Przykro mi to stwierdzać, że niestety, ale po stadninach koni przyszedł czas na Wojskową Akademię Obrony Narodowej, która cieszyła się przez 25 lat naprawdę bardzo dobrą renomą, kształci na wszystkich poziomach edukacji szkolnictwa wyższego, poczynając od licencjatu, magistra, doktora. Wiele ma również kierunków studiów podyplomowych, doskonałe oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej. I w ten sposób, w takim tempie likwiduje się Akademię Obrony Narodowej, żeby powołać do życia Akademię Sztuki Wojennej. Cały świat optuje za edukacją w kierunku obronności. My niestety idziemy w kierunku, jak widać, wojny, co konotacje nie są zbyt przyjazne, mając na względzie tą nazwę. Nie ma żadnych konsultacji ze środowiskiem akademickim. Na tej Akademii Obrony Narodowej studiuje blisko 7 tysięcy studentów. Nikt z nimi nie rozmawiał, pomimo ich protestu, że oni, idąc na tą uczelnię Akademii Obrony Narodowej, chcą ją skończyć. Nie wyrażali zgody na to, żeby kończyć Akademię Sztuki Wojennej, a zostali zmuszeni bez konsultacji, bez rozmów z nimi i zawierania również jakiegokolwiek kompromisu, żeby mogli może w dłuższym trybie ukończyć Akademię Obrony Narodowej, żeby skończyli tą akademię, na którą się wybrali, a nie stawiać ich niestety pod pręgierzem przymusu ukończenia Akademii Sztuki Wojennej, bo wielu z nich nie chce kończyć takiej uczelni.
Panie senatorze, czy chodzi głównie o czystki personalne?
Jest jeszcze innych zagrożeń.
Pani poseł, szanowni państwo, no to jest bardzo dobra nazwa. Ja nie bardzo rozumiem jakby tutaj protestu. No, jeżeli pani to sprowadza do zmian kadrowych, to ja uważam, że no tutaj nie ma co równać. Przecież to jest wojsko i ono się kieruje innymi prawami. Jeżeli byłaby jakaś potrzeba wymiany, no to tutaj nie ma problemu. Jest rozkaz i jest odejście i zmiana. Natomiast ta Akademia Sztuki Wojennej jest jak najbardziej adekwatna do sytuacji. Mi się wydaje, że powinniśmy o tym rozmawiać na takich akademiach, bo przecież świat się zmienia i ta nazwa jest jak najbardziej szczytna. Tutaj nie widzę jakby powodu do sporu. Jestem trochę zaskoczony, że pani akurat to porusza i wiąże pani ze zmianami kadrowymi. Bardzo możliwe, że jakieś tam zmiany nastąpią, ale to nie jest główny powód. No, czy można uznać, że jak zmiany uczelni na przykład białostockich to wiązały się ze zmianami kadrowymi? Przecież to działo się i za naszych rządów, i za waszych rządów. Tutaj przecież Akademia Medyczna też się zmieniła. No, ja nie bardzo
panie profesorze,
rozumiem,
panie senatorze, przepraszam, jestem, ale my tutaj nie, przepraszam, ale my nie zmieniamy nazwy jako nazwy, tylko my likwidujemy Akademię Obrony Narodowej po to, żeby zrobić czystki, jeżeli chodzi o kadrę naukową. Nie prowadzimy żadnych rozmów ze środowiskiem akademickim, żeby wprowadzić jakiś czas przejściowy, bo ja rozumiem, że trzeba ewaluować, trzeba wprowadzać jakieś zmiany, jeżeli one są konieczne. Ale nowa uczelnia nie zmienia zasadniczo nic w żadnych kwestiach. Przyjmuje wszystkie kierunki Akademii Obrony Narodowej, przyjmuje jej majątek,
no tak.
A jest likwidowana Akademia Obrony Narodowej. Czyli jeżeli nic się nie zmienia, to po cóż? Po cóż robić takie zabiegi?
Aby
no
to
oczywiście
był,
po to, żeby zwolnić ludzi.
Odpowiedź,
bo to
została
tylko
nam minuta, senator Dudziński.
Jasne.
Po co te zmiany?
No to sama pani poseł powiedziała, to nie jest celem
oczywiście,
wymiana...
Oczywiście, to czystki kadrowe.
Nie jest wymiana, nie jest to związane z wymianą kadry.
Już wiemy, po prostu, że niektórzy już od stycznia są zwalniani, przymuszani
odpowiedź
do odejścia.
Odpowiedź
senatora Dobrzyńskiego. To przecież o tym wiemy, panie senatorze.
Ja o tym nie wiem, naprawdę, pani poseł, nie wiem, jakie pani ma informacje. Akademia Sztuki Wojennej jest to naprawdę nazwa bardzo dobra, która będzie szkoliła przyszłych dowódców naszych wojsk, różnych formacji i to jest poza wszelką dyskusją.
Będziemy się przypatrywać, na czym będą te zmiany polegały. Bardzo dziękuję państwu za udział w dzisiejszym programie. Przypomnę, że gośćmi byli poseł Bożena Kamińska, Platforma Obywatelska. Dziękuję.
Bardzo dziękuję ślicznie.
I senator Jan Dobrzyński, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję
również. Dziękuję serdecznie, miłego dnia.
A do usłyszenia mówi Marcin Tomkiel.